Drodzy widzowie, to jest kolejna kompilacja moich popularno-naukowych materiałów z programu porannego 7.00. Zapraszam do oglądania. Rok 2024 był rokiem zachłyśnięcia się sztuczną inteligencją. Każda korporacja chciała mieć w swoich procesach choćby kawałek AI i nikt wtedy nie zadawał pytań, czy może coś pójść w związku z tym nie tak. Rok 2025 był rokiem szybkiego, bardzo często bezrefleksyjnego wdrażania AI. Sztuczna inteligencja pędziła niczym bolid Formuły 1. No a firmy bardzo często nie zastanawiały się nad możliwymi konsekwencjami użycia AI. Chatboty diagnostyczne, autonomiczne roboty, systemy agentowe, automatyzacje różnych procesów w firmach itd., itd. To wszystko rosło i rozpędzało się tak gwałtownie, że trudno było za tym wszystkim nadążyć. Na szczęście rok 2026 zapowiada się jako moment oczekiwanego, w sumie od początku, zachłyśnięcia się sztuczną inteligencją, otrzeźwienia, bo AI zaczyna pokazywać swoją cenę, swoje ograniczenia, a czasem głupotę.
Say drink.
Drink.
Say it 10 times.
Sure. Here you go.
Ale oczywiście nie lekceważcie przeciwnika, bo to, co dzisiaj jest ograniczeniem, albo właśnie wspomnianą głupotą, to jutro już nie będzie. A konsekwencje stosowania sztucznej inteligencji mogą być bardzo poważne. Coraz więcej światowych ekspertów i opiniotwórczych gazet przewiduje, że w 2026 roku przeżyjemy kilka istotnych rzeczy. Wymieniane są następujące. Zmęczenie sztuczną inteligencją, strach przed utratą kontroli nad danymi oraz rosnące koszta wdrażania tej technologii i groźne cyberataki. Dodatkowo niepewna sytuacja geopolityczna sprawia, że cyberataki stają się groźną bronią. W tym kontekście nie dziwi wcale to, że w 2026 roku mają się pojawić pierwsze, poważniejsze regulacje tych technologii. Dla niektórych oznacza to spowolnienie tempa powstawania innowacji, a dla innych okres dojrzewania.
Ciało i dusza. Problemy z chłopakiem, kryzys przyjaźni, brak zrozumienia z rodzicami, a może twój organizm szaleje.
A propos dojrzewania, w 2026 roku bańka AI ponoć dojrzeje do takiego momentu, że ma szansę pęknąć. Tak przynajmniej twierdzi Wired. Magazyn Wired wie co nieco o technologii i jej zagrożeniach, bo niedawno z ich serwerów wyciekły dane milionów użytkowników. Oczywiście bańka AI nie pęknie z tego powodu, że ta technologia nie dowodzi, że jest bezużyteczna albo się nie rozwija. No bo jak wiemy, jest wręcz przeciwnie. Według magazynu pęknie dlatego, że firmy coraz częściej zadają pytanie, kiedy będzie w końcu zwrot z inwestycji. Europejskie media wieszczą też, że rok 2026 będzie rokiem walki o suwerenność cyfrową.
Thank you very much.
Koniec dzikiego zachodu innowacji. Dane muszą być czyjeś, pod czyjąś jurysdykcją i muszą być chronione. Tak więc w roku 2026 będzie rosła rola regionalnych chmur, na których będzie można uruchamiać sztuczną inteligencję. I to nie jest jakiś tam, prawda, wymysł, tylko to jest po prostu polityczna konieczność. Krótko mówiąc, ta technologia przestaje być niewinna i złym pomysłem jest po prostu rozłożyć ręce i nic nie robić. Musimy przy okazji nauczyć się z AI żyć, nie oddając jej sterów bezwarunkowo. I paradoksalnie to może być najważniejsza rewolucja roku 2026. Nie rewolucyjne nowe technologie, ale rewolucyjne podejście, nasze podejście do tych technologii. Przez ostatni czas sztuczna inteligencja głównie kojarzyła nam się z chatbotami, które generują teksty, śmieszne obrazki albo kod komputerowy. AI była sprytna, bardzo często kreatywna, rozwiązywała trudne problemy, tylko niestety była głównie zamknięta w świecie cyfrowym. Rok 2026 ma to zmienić, bowiem szykuje się ogromny przełom. Physical AI.
They aren't chasing spectacle at CES 2026. They're solving the constraint that kills physical systems.
To kawałek filmu reklamowego targów CES, czyli największych targów elektroniki użytkowej, które odbywają się w Las Vegas. To tam 20 lat temu debiutował Blu-ray, 30 lat temu DVD, 40 lat temu Atari, a 50 lat temu magnetowid. W tym roku sztuczna inteligencja debiutuje fizycznie. Physical AI to sztuczna inteligencja, która jest wcielona, która obserwuje, reaguje, dotyka i prowadzi interakcje w świecie, tym takim naszym świecie, realnym świecie. Robot nie jest już tylko maszyną, która wykonuje z góry zaprogramowane ruchy przez człowieka. Staje się realnym uczestnikiem tej rzeczywistości, potrafi sam reagować na różne rzeczy, na przykład omijając przeszkody. Może też podnieść delikatny przedmiot, zareagować momentalnie na niebezpieczeństwo lub cofnąć rękę, żeby zapobiec jej uszkodzeniu. Targi CES trwały przez cały ubiegły tydzień, przynajmniej od momentu nagrywania tego odcinka. I jeżeli nie chcecie, do czego zresztą zachęcam, oglądać filmików, które pojawiły się w internecie, no to przedstawię taką kompilację i trochę zaspoileruję. Widać, że punkt ciężkości przesuwa się z oprogramowania na sprzęt, więc na tych targach było mnóstwo robotów humanoidalnych, autonomicznych pojazdów, autonomicznych robotów na przykład sprzątających, czy autonomicznych maszyn przemysłowych. Te maszyny uczą się rozumieć prawa fizyki, przestrzeń i relacje pomiędzy obiektami w tej przestrzeni. Kluczową rolę w tym wszystkim odgrywają tutaj modele świata, które pozwalają sztucznej inteligencji rozumieć skutki przede wszystkim swoich działań i interakcji w świecie. Jeśli robot pchnie przykładowo drzwi zbyt mocno, to wie, że coś może się przykładowo złamać. Jeżeli podłoga jest śliska i to wykryje, no to dostosuje w sposób automatyczny swój sposób poruszania się. Ale jednym z najbardziej fascynujących kierunków rozwoju physical AI jest dawanie robotom zmysłu dotyku. Zmysłu dotyku, wyczuwania faktury na przykład przedmiotów, temperatury tych przedmiotów. Mogą nawet delikatny nacisk wykryć, a to coraz bardziej zbliża te roboty do tego, jak działają ludzie, a właściwie ich układ nerwowy. W najnowszych rozwiązaniach te wszystkie sygnały z tych zmysłów nie muszą już przechodzić przez wolno myślące modele, co byłoby nieoptymalne, gdy na przykład, robot nagle zostanie uderzony albo prawie się przewróci. Dzięki temu maszyna może reagować odruchowo, czyli znacznie szybciej niż zdążyłaby pomyśleć takim myślącym modelem. To ogromny krok w stronę bezpieczeństwa, szczególnie tam, gdzie roboty pracują z ludźmi, przykładowo w fabrykach czy też szpitalach. Physical AI zmieni też nasze domy. Już te automaty już nie będą, głośnikiem zwykłym z asystentem, czy też odkurzaczem autonomicznym, który w gruncie rzeczy jest głupi. Nowe urządzenia potrafią rozumieć kontekst i wiedzą, gdy my śpimy, a ktoś tam wierci, no to możemy się po prostu zdenerwować. Zasilane najnowszymi rozwiązaniami roboty potrafią zrozumieć układ mieszkania. Potrafią bardziej płynnie i optymalnie się poruszać i reagować na sytuacje nietypowe, gdy na przykład ktoś coś rozleje, pies na drodze leży albo dziecko zaczyna przeszkadzać. No, wtedy też nie powinniśmy odkurzać. Dużo też zaprezentowano rozwiązań, które zmienią motoryzację. Już samochody autonomiczne nie będą przenosiły nas z punktu A do punktu B, ale będą też obserwowały kierowcę, reagowały na to, co on mówi, rozmawiały z tym kierowcą i lepiej przewidywały sytuacje niebezpieczne na drodze.
Chciałaś wjechać pod tą ciężarówkę?
Nie.
A nie?
AI przestaje być dodatkiem, staje się współuczestnikiem jazdy. Physical AI to po prostu kolejny etap rozwoju technologii sztucznej inteligencji, na pewno nie ostatni takich konstrukcji autonomicznych w świecie naszym, fizycznym, będzie coraz więcej. Trzeba tylko uważnie oglądać kolejne targi w Las Vegas. Nie wiem, czy słyszeliście o nagrodach Darwina. To są takie nagrody przyznawane osobom, które wyjątkowo przebiegły, głupi albo złożony sposób wyeliminowały się z puli genetycznej. Czyli mówiąc prościej, doprowadziły do swojego zgonu albo bezpłodności. Przykład pierwszy z brzegu. Pewien Chińczyk chciał zaoszczędzić na bilecie do zoo, no więc co postanowił? No postanowił się wspiąć na mur, przejść na drugą stronę, tylko tak przeszedł, że wylądował na wybiegu z tygrysami. Takich opowieści jest oczywiście znacznie więcej. Odsyłam do licznych książek, blogów, antologii internetowych. No, miłej lektury. Okazuje się jednak, że nie tylko my ludzie jesteśmy tak beznadziejnie głupi. Sztuczna inteligencja również bywa, wszak budujemy ją na swój obraz i podobieństwo. Więc uznano, że sztuczna inteligencja też zasługuje na swoje nagrody Darwina. No i mają zostać ogłoszone już wkrótce, a zgłoszenia można nadsyłać do końca stycznia. Nagrody mają wyróżniać osoby lub firmy, które zbyt nonszalancko powierzyły decyzje maszynom i po prostu zaczęły wdrażać w sposób głupi sztuczną inteligencję. A zatem w AI Darwin Awards nie chodzi o dosłowną śmierć, a o liczne przypadki, kiedy to cyfrowe bezpieczeństwo i integralność firmy zostały zagrożone. No więc co my tam mamy? Pewien asystent kodowania dostał pełny dostęp do bazy danych firmy. Oczywiście z nakazem przeprowadzenia pewnych analiz i z pewnym zastrzeżeniem, że nie może nic w tej bazie danych zmieniać czy usuwać na przykład. No więc co zrobił asystent? Skasował całą działającą bazę danych w firmie. A gdy zorientował się, że niezbyt dobrze to wygląda, no to wygenerował nową bazę danych, tylko tym razem fikcyjną. Jedynym pocieszeniem jest to, że kiedy człowiek udowodnił temu agentowi AI katastrofalną wpadkę, AI przyznała się do winy, ale jednocześnie zapytana o ocenę własnej pracy, przyznała sobie 95 punktów na 100 możliwych.
I bardzo kurwa dobrze.
Oczywiście sporo nominacji dostał Grok. Po swojej oczywiście słynnej aktualizacji, kiedy to zaczął gloryfikować nazizm, rozbierać kobiety, czy robić żarty z polityków. I co najgorsze, nie wiadomo jak do tego doszło.
Giertych to cwaniak, co w 2020 udawał omdlenie.
Z kolei Chicago Sun-Times i The Philadelphia Inquirer w specjalnym dodatku o nazwie Hit Index użyły chatbota do wygenerowania listy polecanych książek na wakacje. No i chatbot, prawdopodobnie od Claude'a, stworzył bardzo ciekawą listę takich polecanek na lato. Niestety miały zasadniczą wadę. Tych pozycji nigdzie nie można było kupić, bo nigdy nie zostały napisane. Ubiegłorocznym laureatem był krzemowy agent AI Chevroleta, z którym można było wynegocjować cenę zakupu auta. I to naprawdę nieźle, bo najlepsi kupowali Chevroleta za $1. Na szczęście dla białkowych dealerów umowy dało się jakoś odkręcić, ale...
Ale no niesmak pozostał.
Jak zastrzegają twórcy tego konkursu, nie wyśmiewamy samej sztucznej inteligencji, a wyśmiewamy ludzi, którzy podchodzą do sztucznej inteligencji z taką ostrożnością jak dziecko, które trzyma miotacz ognia. Ale najciekawsze jest to, że weryfikacją samych zgłoszeń do AI Darwin Awards zajmuje się sama sztuczna inteligencja. A to oznacza, że ChatGPT, Claude czy Gemini mogą same przyznać się do swoich błędów i je zweryfikować. A to samo w sobie, według mnie, zasługuje na AI-ową nagrodę Darwina.
Najgorszy sposób, by umrzeć.
Wyobraźcie sobie, że bierzecie do ręki coś, co wygląda jak zwykły powerbank do ładowania telefonów i waży 300 gramów. Dodatkowo mieści się w kieszeni, a w środku siedzi superkomputer, który jest zdolny do tego, żeby uruchomić model językowy, który ma 120 miliardów parametrów. Brzmi jak reklama z AliExpress, która zawsze kończy się rozczarowaniem? No, nie tym razem, no bo Guinness to potwierdził. O tym dzisiaj zapraszam. Tiny AI Pocket Lab, bo tak nazywa się to urządzenie, trafiło właśnie na listę rekordów Guinnessa jako najmniejszy kieszonkowy osobisty superkomputer na świecie. Wymiary 14x8x2,5 cm, czyli mniej więcej tyle co grubszy smartfon. A co ten mini superkomputer potrafi? No można na nim uruchomić lokalnie, bez żadnego internetu, bez korzystania z chmury obliczeniowej, lokalny model językowy. Model językowy, no ChatGPT jest takim modelem językowym, który ma do 120 miliardów parametrów. Żeby to docenić, to warto tutaj wspomnieć, że jeszcze niedawno uruchomienie takiego modelu wymagało dostępu do dobrej chmury obliczeniowej, do jakiejś serwerowni albo do kart graficznych w cenie samochodu. To znaczy samochodu oczywiście używanego, ale dobrego samochodu używanego. Jak to możliwe? No kluczem do sukcesu okazał się procesor ARM wersji 9.2, który posiada aż 12 rdzeni. Dodatkowo na pokładzie jest układ NPU, czyli Neural Processing Unit. Ten mini kieszonkowy superkomputer może wykonać 190 bilionów operacji na sekundę i też ma na pokładzie 80 GB pamięci RAM. Typowy pobór mocy tego mini superkomputera to 65 W. I oczywiście to, że można tam te duże modele językowe uruchamiać, to jest zasługa dwóch technologii, które zostały zastosowane w tym komputerku. Pierwsza nazywa się TurboSparse i polega ona na tym, że podczas obliczeń tej właśnie sieci neuronowej nie są aktywowane wszystkie neurony modelu, tylko są aktywowane te, które są w danej chwili potrzebne. To tak jakby no, zamiast włączać światło w całym domu, to włączamy tam, gdzie jest potrzebne, czyli na przykład w pokoju, w którym akurat przebywamy. Druga technologia to Power Infer, która rozdziela zadania pomiędzy CPU a NPU, no żeby te moduły zajmowały się tym, w czym są naprawdę dobre. No i co można z tym zrobić? No jak macie takie urządzenie, to możecie tam uruchomić Mistrala francuskiego, na przykład Lamę, Quena chińskiego, DeepSeeka, albo na przykład polskiego Bielika. Dzięki temu możecie wdrażać takie lokalne rozwiązania sztucznej inteligencji, które wymagają na przykład przetwarzania poufnych danych, danych wrażliwych, których nie chcecie wysyłać gdzieś tam na przykład chińskie albo amerykańskie serwery, no bo nigdy nie wiecie, co z tymi danymi może się stać. A tutaj macie wszystko postawione lokalnie, macie niezależny komputer, no i niezależną sztuczną inteligencję. To taki jakby offline ChatGPT. Oczywiście mniejszy niż te takie duże oficjalne modele, ale do takich wielu zadań profesjonalnych wystarczą te mniejsze, żeby przykładowo, no nie wiem, przetwarzać dokumenty w różnych instytucjach. Do tego można na bazie takiego modelu zrobić na przykład agenta AI. I tutaj właściwie dotykamy sedna sprawy, bo do tej pory bardzo często to funkcjonowało tak, że masz jakąś potrzebę, ty pytasz, zapytanie wędruje do chmury, chmura myśli, a właściwie model, który tam jest, no i zwraca odpowiedź, która wędruje do ciebie. Każde zapytanie to dane wysłane gdzieś daleko. No i dodatkowo pojawiają się ryzyka różne, na przykład tego, że ta chmura przestanie działać, mieliśmy ostatnio duże awarie, że nadmierne koszta będą generowane i oczywiście naczelna sprawa związana z prywatnością. Pocket Lab to odwrócenie tej logiki. Twój komputer, twój model AI, twoje dane, twoja prywatność i twoje koszta, bo nie musisz płacić operatorowi chmury. Na razie jeszcze cena tego urządzenia jest nieznana, Ale jedno w tym wszystkim jest pewne. Za parę lat będziesz miał swojego własnego asystenta AI, na przykład w smartfonie albo w komputerze, i będzie on działał niezależnie od tego, czy komputer albo smartfon jest połączony z internetem, czy nie. To wszystko będzie się przeliczało lokalnie z gwarancją prywatności. Przynajmniej jeśli odpowiednio do tego podejdziesz i o to zadbasz, bo możliwości techniczne będą. Na początku był drewniany klocek, później plastikowy element z serią wypustek, a dziś Lego to... prawdziwy smart brick wyposażony w cyfrowy mózg, który interpretuje położenie, prędkość kątową, łączy się z innymi elementami, wydaje dźwięki albo generuje światło. A wszystko zaczęło się niemal 100 lat temu w jutlandzkim miasteczku Pillon, gdzie miejscowy stolarz nie miał z powodu wielkiego kryzysu komu sprzedać mebli, no więc postanowił ten problem rozwiązać w pewien sposób. Najpierw zaczął sprzedawać po taniości takie rzeczy jak drabiny albo deski do prasowania. A kiedy i na zwykłą deskę stać ludzi nie było, to zaczął im robić miniatury np. stołów albo krzeseł. A w końcu elementy do ich składania. I tak narodziło się Lego.
These wooden toys and things like this, so this is just amazing.
Potem firma miała swoje wzloty i upadki. Nawet 20 lat temu znalazła się na krawędzi bankructwa. A dzisiaj? No dzisiaj firma przeżywa prawdziwy renesans. Klocki dostały nowego rozpędu. Potrafią komunikować się z innymi elementami. Każdy klocek ma swój cyfrowy identyfikator, który jest unikalny i który jest odczytywany przez klocek o nazwie mózg. Oczywiście to nie Lego wpadło pierwsze na pomysł, żeby uinteligentnić swoje zabawki. Pamiętacie może misia Kumę?
Found the bear openly discussed sexually explicit and dangerous content.
Miś nie tylko podpowiadał dzieciom, gdzie można znaleźć w domu nóż, tabletki czy zapałki, ale też lubił sobie poświntuszyć. Nawet pytany o zapałki, bo tak się niefortunnie składa, że zapałka po angielsku brzmi tak samo jak parzyć się. I tak samo jak mecz, ale miś wolał parzyć się. Z raportu Sztuczna inteligencja wkracza do zabawy wynika, że nowi towarzysze zabaw z wierzchu jeszcze pluszowi, ale w środku są już bardzo krzemowi. Lubią z dziećmi rozmawiać o polityce, religii, śmierci, co może w niektórych sytuacjach rodziców przestraszyć albo zaskoczyć. Oczywiście trend jest to o wiele szerszy. Firma Mattel, czyli ta od lalki Barbie, już zadeklarowała współpracę z firmą OpenAI. I w tym momencie psychologowie zaczęli alarmować, że wielkie korporacje i sztuczna inteligencja idą po wasze dzieci. Pytanie jednak w tym momencie brzmi, czy dzieci, szczególnie te najmłodsze, powinny w ogóle bawić się takimi zabawkami. No, moja intuicja mówi, że tak, ale oczywiście pojawiają się głosy stanowczego sprzeciwu. A jaka jest prawda? Powinny zostać przeprowadzone jakieś badania, bo jeszcze w sumie nie wiemy, jak takie zabawki wpływają na umysł dziecka. Realne zagrożenie dotyczy na pewno kwestii zbierania danych i naruszeń prywatności dziecka, mimo że dziecko pewnie w tym wieku nie wie, czym jest w ogóle prywatność. Tylko pojawia się pytanie, czy właśnie te dzieci nie powinny wiedzieć, czym jest prywatność i czy nie powinniśmy opowiadać dzieciom bajek o tej prywatności zamiast o jakichś wilkach czy czarownicach. Tylko nie mówcie, że nie znacie takich bajek o prywatności. Przecież są strony, gdzie można wygenerować w sumie dowolną bajkę, spersonalizowaną. Oczywiście dzięki sztucznej inteligencji. Duńskie miasteczko, w którym narodziły się klocki Lego, jest dziś gigantycznym parkiem rozrywki. I jednocześnie Lego jest firmą, która produkuje od 30 do 40 miliardów podstępnych pułapek rocznie, które...
I asked the question, what is the worst Lego to step on? I may have lost control of the situation.
Co noc wdeptują miliony rodziców na całym świecie. Ale spokojnie, Lego planuje już klocki w wersji wirtualnej. Więc będzie tylko lepiej. Dzięki za dziś i niech moc innowacji będzie z wami wszystkimi.